Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Kiedy wydarzenia z przeszłości są nam bliskie? Kiedy opowiadają o nich osoby, które brały w nich udział? Przekazują nie tylko fakty, ale przede wszystkim swoje emocje. Marzena Bakowska, witam i zapraszam do poznania bitwy pod Monte Cassino w relacjach jej uczestników.
Monte Cassino to najpierw Amerykanie mieli, stracili bardzo dużo swoich żołnierzy, 2000 Amerykanów tam zginęło, a później byli Francuzi, trzymali ten odcinek.
Piechota na klasztor z przodu, z tej strony, a my ciągamy się z tyłu.
Jak ja dzisiaj mam te 90 lat, to ja już się śmierci nie boję. Bo ja już wiem, co to jest śmierć. Swoje przeszedłem, ale tam jakoś 19-letni ja tak, miałem cygorę niesamowitego.
Dzięki polskim żołnierzom udało się zdobyć Monte Cassino i otworzyć drogę na Rzym. Nastąpiło to 18 maja 1944 roku. Ale wcześniej, przez wiele miesięcy, walki prowadzono bezskutecznie, tracąc przy tym wielu żołnierzy. Wojciech Łukaszun, kierownik działu zbiorów.
Polacy przeprowadzili dwa ataki w ramach czwartej bitwy o Monte Cassino. Pierwszy z nich miał miejsce w dniach 11-12 maja 1944 roku. Zadaniem polskich oddziałów było zajęcie pozycji niemieckich na wzgórzach wokół Monte Cassino, aby tym sposobem odciąć niemiecką obronę na stokach wzgórza i zmusić ją do wycofania się. Polscy żołnierze, głównie z dywizji karpackiej i dywizji kresowej, zaatakowali niemieckie pozycje. Sławne były walki o widmo, takie bardzo dobrze umocnione wzgórze położone niedaleko Monte Cassino. Początkowo osiągnięto sukcesy. Udało się dotrzeć do pierwszych linii niemieckich, jednak Niemcy skutecznie kontratakowali, mieli wsparcie artylerii, która dobrze zamaskowana w górskich dolinach prowadziła celny ogień. Wystąpiły znaczne straty, także wśród oddziałów zarówno polskich, jak i alianckich biorących udział w tych walkach. I z uwagi na brak perspektywy dalszych sukcesów, natarcie 12 maja wstrzymano.
Co dzieje się po tym 12 maja, po wstrzymaniu tego pierwszego etapu?
Oddziały polskie i alianckie wycofują się na pozycje wyjściowe, są uzupełniane straty, uzupełniana amunicja i trwają przygotowania do kolejnego ataku. On rozpoczyna się 16 maja 1944 roku. Ponownie oddziały alianckie i oddziały polskie atakują pozycje niemieckie. Ponownie spotykają się z kontratakami i silną obroną niemiecką, ale udaje się osiągnąć sukcesy większe niż w poprzednich dniach. Oddziały polskie zdobywają część kluczowych niemieckich umocnień wokół Monte Cassino na sąsiednich wzgórzach i zmuszają niemiecką obronę do wycofania się z linii gotów, co następuje w nocy z 17 na 18 maja 1944 roku. Polacy utrzymują kluczowe pozycje, Niemcy wycofują się z tych pozycji zagrożonych, między innymi z pozycji zajmowanych wokół klasztoru. I w godzinach porannych 18 maja patrol 12 Pułku Ułanów Podolskich, takiej zmotoryzowanej jednostki zwiadowczej z tradycjami kawaleryjskimi, wkracza do ruin klasztoru. Polacy wywieszają na samym początku proporczyk pułkowy, później flagę polską i uroczyście jest odegrany hejnał mariacki na ruinach zdobytego klasztoru.
Wincenty Knapczyk pochodził z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej. Jego los był typowym dla żołnierzy armii generała Andersa. Deportacja w 1940 roku, zwolnienie po Układzie Sikorski-Majski i dołączenie do tworzącego się polskiego wojska. W nim przeszedł przeszkolenie i trafił do Włoch. Miał 21 lat.
Ja służyłem w pułku ciężkiej artylerii, 10. pułku artylerii ciężkiej. Naszym oddziałem dostał przydział, że będą walczyć pod Monte Cassino. Więc generał Anders się zgodził, że on obejmie ten odcinek pod Monte Cassino. Najpierw tam daliśmy nas na taki odcinek pierwszy, próbny, żebyśmy się trochę przyzwyczaili, jak to strzelać, wiedzieć, jak używać te działa.
Wincenty Knapczyk był też zwiadowcą. Poruszał się nocami na motocyklu.
Tylko bez świateł trzeba było. Ktoś musiał iść przed nim na pieszo, czy coś, żeby on mógł zjechać na punkt, gdzie ma dojechać. Więc ja dostałem rozkaz od swojego dowódcy, żeby ja zawiesz jakiś rozkaz tam do tych chłopaków. Pojechałem rano w tym motocyklu, jadę tam takie serpentyny i mgła była. Widziałem Monte Cassino po prawej, więc cichutko pojechałem tam do chłopaków, zawiozłem, co miałem zawieźć i po jakiej godzinie wracam. A to piękne słońce teraz zaczęło świecić. Jak tylko wjechał na te serpentyny, a Niemcy mieli tak obstrzelane te punkty, to tak celnie bili tam, te pociski padały. I jak ja wjechałem tam na te serpentyny, zaraz artyleria zaczęła niemiecka strzelać i te pociski zaczęły padać za mną po prawej ręce. I jeden pociąg musiał gdzieś tak blisko za mną spaść, że podmuch zwalił mnie z motocykla. Miałem masę ran, ja mam setki, jeszcze mam tutaj setki takich ram. Musiałem się uderzyć głową, bo zawieźli mnie na, Francuzi mnie zawieźli tam na Podoblaku. Ja byłem nieprzytomny, nie wiedziałem. Ja tylko jak się przebudziłem, to zorientowałem, co się stało. Podobno mój motocykl został rozbity zupełnie. Jak mój dowódca przyjechał ze mnie odwiedzić w szpitalu, mówię, ja dziwię się, że ty żyjesz. Z takich szczęśliwych chwil, że przeżyłem, no bo mógłbym już nie być. Zawieźli mnie do tego szpitala, ta pani taka młoda, taka 50 lat miała. O, synku, mówię, chcebyś miał tyle milionów, ile ty masz tych ran na sobie. No i tak się stało, no. Amerykanie czy ktoś inny taki błęd zrobili, że oni ten klasztor zbombardowali, zlikwidowali, wszystko było rozbite i to było na korzyść Niemców, bo Niemcy mieli dobry widok w tych ruinach, widzieli wszystkich jak na dłoni, jak ktoś tylko się poszło, to zaraz go sprzątnęli. No.
Klasztor został zbombardowany przez lotnictwo alianckie na początku 1944 roku. Niemcy nie byli zainteresowani wykorzystaniem samego budynku początkowo do obrony. Zajęli ruiny i włączyli je w skład swoich linii. Dopiero po zniszczeniu tego zabytkowego budynku, szeregu zabytkowych zabudowań, po zniszczeniu go przez alianckie lotnictwo.
Po wypadku Wincenty Knapczyk nie brał już udziału w walkach pod Monte Cassino, ale po podleczeniu nadal walczył we Włoszech. Natomiast Alojzy Markowski, wówczas 23-latek, był dowódcą czołgu w bitwie o klasztor.
Nie wolno było nam ruchu robić, a Nowozelandczycy byli, więc oni zostawili, tam mieli takie same czołgi jak nasze. Oni zostawili swoje tam, a my swoje w tym lasku. I w nocy na piechotę musieliśmy iść, żeby nie robić ruchu. Objęliśmy te czołgi nowozelandzkie. Oni mieli wykopane doły pod czołgami, tam zawsze siedzieliśmy. Artyleria nie mogła nam tam dokuczać, tylko moździerze. Po moździerze to przez górę, to te nam dokuczały. Indusi byli przed nami, oni takie małe schrony sobie porobili, z kamieni pokładali. No, on wlazł do jednego schronu, ale coś go ruszyło, wyszedł z tego, poszedł do drugiego. No i za chwilę pocisk moździerza Rumnów, ten pierwszy, gdyby on tam był, to był zabity. No i tam teraz na tej Polance czekaliśmy, tam nie wiem, tydzień czy ile. Wszystko to tajemnica była, nie wiedzieli, co się dzieje. Ale raz wieczór siedzieliśmy pod czołgami, no i ksiądz przyszedł i mówił, żałujcie za grzechy, daję wam rozgrzeszenie. No teraz to już wiedzieliśmy, że coś będzie zaraz. Tak za pół godziny mój rozkaz zapalić motory, a to było 11 maja. No i właśnie o godzinie 11 maja mówili, że 11 setek dział artyleryjskich jednocześnie wystrzelili. To taki huk był ogromny, widno w nocy. Od wystrzałów artyleryjskich.
Czy widzisz te gruzy na szczycie? Tam wróg twój się kryje jak szczur.
No my teraz musieliśmy jechać, bo saperzy zrobili drogę z boku góry, wycięli. Tylko, że czołg się zmieścił. Tam teraz pomału musieliśmy jechać. Zajechaliśmy na tą polankę, tam saperzy mieli wyznaczone białymi taśmami drogę, bo po bokach były miny. To my tam, ale już z czołgu wyskakiwali przed nami w płomieniach ludzie. No i teraz tam nie mogliśmy dalej iść, musieliśmy się tam zatrzymać. Dopiero jak za dwa dni chyba poszliśmy naprzód, to w tym czołgu tylko był popiół i kawałki kości. Czołgi poszły, jeszcze po czołgi poszły na ten Sant'Angelo chyba to było. Bo to nikt się nie spodziewał, że tam będą mogli, bo to skały były, ale jakoś się tam dali. No już klasztor, ten czas piechota na klasztor z przodu, z tej strony, a my ciągamy się z tyłu. No już później dalej nie mogliśmy iść. Ten klasztor już był zdobyty przez Polaków, a później Anglicy przyszli.
Alojzy Markowski urodził się we wsi Nowy Dwór pod Kartuzami. Na początku wojny został aresztowany przez gestapo. Był przetrzymywany razem z pobitymi obrońcami Poczty Polskiej w Gdańsku. Później był zmuszony do służby w Wehrmachcie w Afryce. Dostał się do niewoli Australijczyków, przeszedł do polskiego wojska i tak znalazł się pod Monte Cassino. Inny los spotkał Władysława Dąbrowskiego, który wychował się w Nowogródku. Stąd został wysiedlony przez Sowietów, a po układzie Sikorski-Majski w 1941 roku dostał się do armii Andersa.
Z 2 na 3 maja dostaliśmy rozkaz i zwity kuzo, obładowani jak osły, każdy w karabin. Ten Thompson zwykły, ten angielski, chlebak, plecak, manierka, łopatka, hełm, no normalnie, obiódzeni jak osły, granaty i tego, ruszyliśmy z Witykuzo na pozycję Monte Cassino. Przeszliśmy te wszystkie drogi, patrzyliśmy jeszcze jak było widno, nie daj się zabić, nie bądź głupi, tam inne takie. Już od zmroku doszliśmy, pamiętam, żeśmy tak obiódzeni, byliśmy zmordowani i trzeba było wejść, to było Castellone też z góry. I po tych ciemnisku wchodziliśmy na te stanowiska. I pamiętam do 11 maja jesteśmy na tych pozycjach. No nikt nie wiedział, że się zacznie 11 maja natarcie te pierwsze. Jak zaczęło walić, my tu siedzimy we dwójkę. Mówię, choroba. Nie wiem, czy to nasze natarcie idzie, czy ich natarcie idzie. Naraz ten plutonowy, zadowodowy nasz podoficer, który przeszedł 39 rok. Załamanie został. On klęka mi na tym. Dość duży ten był bunkier, że we dwójkę się zmieściliśmy. On mi klęka, mój dowódca, który mnie dawał wycisk, zaczyna się modlić. Nie miałem 19 lat jeszcze pod Monte Cassino. On mi się zaczyna modlić. Ja pierwszy raz w ogniu jestem, prawdziwym ogniu. Tu taki ogień, ale widzę, że płonie wzgórze całe po stronie niemieckiej. Widno, można czytać. Ja mówię, ty skur... Do niego, do tego plutonowego. On się opamiętał, stanął tego. I tam jakoś się zachował, nie zwracałem uwagi, nie strzelaliśmy nic, bo widzieliśmy, że to idzie. Odgłosy były już w wiadomości, przyszedł łącznik, że to nasze natarcie od dowódcy szwadronu Ponikiewskiego, że to idzie nasze natarcie. Rano doczekaliśmy się, przyszła zmiana. Ja z nim nad ranem wyszliśmy, nawet to był dzień, nie zwracaliśmy, bo tam walki się toczyły i on mnie zginął w ogóle. Dowódca szwadronu pyta się, gdzie on jest. Ja mówię, nie wiem. A co się stało? Mówi. Po ruszniku mówię, nie wiem, on chyba zachorował coś, załamanie. Jego szukali 3 dni, w krzakach siedział z wycieńczenia. Został załamany. Potem podobno go odwieźli do Palestyny. No w każdym razie już go nie widziałem nigdy. Po tym pierwszym natarciu dowiedzieliśmy się, że zostało załamane. W każdym szwadronie był pluton szturmowy, normalny, który nie jeździł na wozach pancernych, tylko na tych tankietkach. Ale był przyszkocowany jako specjalna piechota, specjalna szturmowa. Stworzono z tego naszych tych szwadronów szwadron, który poszedł razem chłopaków 19-letnich z oddziałem komandosów. I nasi chłopcy, tamci weterani, niesamowici. Pamiętam dowódca Cegielski, który był dowódcą chyba tego szwadronu, to potem się śmiali, że on do tego majora mówi, o, chciałbym mieć takich żołnierzy jak ty. A potem się okazało, że ty w natarciu, bo oni brali udział w natarciu na San Angelo. W każdym razie on ich chwalił jako tych, mówi, choroba to są gówniarze, ale już przyzwyczajeni do tej, bo rwaliśmy się do tej walki. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, tak jak dzieci czasami w szkole mówią, proszę pana, a czy pan się bał? Ja miałem takiego pietra, że tego, bałem się, ale mówią, że to się nie... Wszyscy się boją, tylko trzeba wykonać zadanie. Ale my się baliśmy, jako chłopcy baliśmy się, mówię.
Czerwone maki na mój. zamiast rosy piły polską krew.
Drugie było natarcie i w tym drugim natarciu już ten nasz szwadron nie brał udziału, że zostały zdobyte Monte Cassino. Dowiedzieliśmy się, że Niemcy się wycofali. Podwójna była obsada nawet po stronie niemieckiej, ale oni już wiedzieli, że coraz bardziej ta 13. Armia Brytyjska, Korpus 13, tą rzeką Liry odchodzi, że coraz bardziej wzgórze Monte Cairo jest odcięte i oni w zasadzie się wycofali. I nasz 12. Pułk Ułanów Podolskich tam wszedł już, zostawili tylko rannych tych swoich Niemców, którzy oni nasi zabrali do leczenia w tych gruzach. Po tym czasie był pewien spokój u nas na pozycjach, bo nas nie ruszali.
Po zdobyciu zazwyczaj trzeba umocnić swoje pozycje, no bo przecież może nastąpić kontratak. Czy Polacy spodziewali się takiego kontrataku?
Niemcy regularnie prowadzili ten rodzaj działalności w trakcie walk we Włoszech, próbując odbić utracone pozycje. Także w tym przypadku na zdobytych pozycjach niemieckich oddziały polskie się umocniły i szykowały się na to, że Niemcy mogą podjąć próbę odzyskania świeżo utraconych umocnień i okopów. Taka sytuacja jednak nie miała miejsca. Polacy na zdobytych niemieckich umocnieniach się utrzymali.
Jak wyglądała ta bitwa w liczbach?
Siły polskie liczyły kilka tysięcy żołnierzy. Były częścią dziesiątek tysięcy żołnierzy aliancji, którzy brali udział w tej ofensywie. Ogólne straty w bitwie o Monte Cassino to 54 tysiące zabitych i rannych i zaginionych żołnierzy, z czego straty polskie łączne to prawie 4200 żołnierzy, z czego 950 żołnierzy zabitych, pozostali to ciężko ranni i kontuzjowani, a także zaginieni w walce.
Jakie znaczenie ma w ogóle ta bitwa w toku całej II wojny światowej?
Bitwa ma generalnie znaczenie przede wszystkim symboliczne, ponieważ z uwagi na drugorzędność włoskiego teatru działań, prowadzona tam aktywność wojskowa nie była szczególnie istotna dla aliantów. Dla nich ważniejsze było lądowanie we Francji i uderzenie w kierunku III Rzeszy. Front we Włoszech traktowali jako taki front dodatkowy, który wymusza na Niemcach zaangażowanie dodatkowych sił. Ma jednak szczególne znaczenie propagandowe ten udział zarówno wojsk alianckich, jak i polskich. Był to taki symbol walki, tego zaangażowania żołnierza polskiego. Był to taki, można powiedzieć, sprawdzian umiejętności polskich żołnierzy sformowanych w ramach drugiego korpusu, którzy szkolili się też między innymi do walki w górach i pod Monte Cassino. Można powiedzieć, że po raz pierwszy aktywnie bojowo pokazali swoją siłę na tle innych żołnierzy alianckich, pokazali swoje zaangażowanie i swoją ofiarność. Niektórzy tą ofiarność uznają za błąd, ponieważ no, były to wydarzenia już po konferencji w Teheranie, już w kręgach rządowych polskich było wiadomo, że zostaniemy właściwie prawie na pewno oddani w strefę zainteresowania sowieckiego pod sowieckie rządy, a mimo to polskie czynniki decyzyjne, polskie władze, polska generalicja liczyła na to, że wskazanie zaangażowania polskich żołnierzy i ich ofiarność w walkę o inne europejskie narody pomoże poprawić sytuację polityczną Polski i być może wpłynąć na zmianę decyzji mocarstw.
Obrazy wojny ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Na wystawie stałej można zobaczyć, jak wyglądał mundur polskiego żołnierza walczącego we Włoszech oraz pamiątki poróżnych wojskowych. Natomiast wiele eksponatów znajduje się w magazynach muzealnych, mówi Waldemar Kowalski, szef działu dokumentacji filmowej.
Przez dłuższy czas zajmowałem się również przyjmowaniem darowizn od darczyńców. No i ku mojemu, no można powiedzieć, zaskoczeniu, zobaczyłem, że przyjmowałem aż 16 darowizn, 16 spuścizn związanych z żołnierzami, którzy walczyli pod Monte Cassino. Są to różne zbiory, czasami jest to no, kilka pamiątek, kilkanaście, ale są też bardzo duże, obszerne, co wchodzi w skład takich spuścizn, jak my to nazywamy w naszym języku muzealnym. zdanym. Są to zdjęcia, dokumenty, korespondencja. No tu w przypadku żołnierzy oczywiście są inne rzeczy, są medale, legitymacje, ale są i elementy związane z kultem religijnym, na przykład modlitewniki, oczywiście elementy umundurowania, nieśmiertelniki, nieodzowny element każdego żołnierza, no i szereg innych przedmiotów, czasami bardzo nietypowych. Także takich spuścizn tylko ja osobiście 16 przyjmowałem, a nie jest to wszystko, bo nie tylko ja się zajmowałem przyjmowaniem pamiątek. Dużo więcej tych materiałów mamy i być może kiedyś z tego będzie stworzona odrębna wystawa, na przykład czasowa, gdzie będziemy mogli pokazać więcej tych przedmiotów. Te przedmioty, które otrzymywaliśmy, należały oczywiście do różnych ludzi. Jeżeli chodzi o rangę, są to pamiątki po zwykłych szeregowych żołnierzach, ale i po podoficerach, po oficerach, po ludziach, których drogi powojenne bardzo różne też były. Są po osobach, które powróciły do ojczyzny, do Polski, są takie, które zostały w Wielkiej Brytanii, ale i są takie, których losy zawiodły do Ameryk. Ich losy w każdym z tych krajów oczywiście były bardzo różne. Warto też o tym wspomnieć, że chociażby mimo, że walczyli u boku Brytyjczyków, to później ci nasi żołnierze nie mieli tam lekko, można powiedzieć, że na swój sposób byli wręcz represjonowani, mieli problemy z zatrudnieniem, z utrzymaniem się. No jest to smutna historia, że w jednym szeregu byli, a później tak zostali zmarginalizowani. No chociażby słynny brak udziału w defiladzie zwycięstwa, gdzie w ogóle zapomniano o tych naszych żołnierzach. Ale nie mieli lekko również ci, którzy trafiali tu do nas. Takich przykładów mamy wiele. No, chociażby kanonier Stanisław Kulikowski, który w 1947 roku powrócił do Polski i który był bardzo nękany przez Urząd Bezpieczeństwa. Jego rodzina do dzisiaj pamięta bardzo częste najścia, wręcz nocą, wyrywania w snu, zabierania go w piżamie, przesłuchania. Doprowadziło go to do nerwicy i mimo, że przeżył zesłanie, przeżył wojnę, to na skutek nerwicy zmarł w 1954 roku. Smutne też oczywiście były i końce życia również na Zachodzie, bo wspominałem o represjach tych związanych z zatrudnieniem, związanych z bytem po prostu, ale też i były inne historie, chociażby związane ze zdrowiem. Mamy w zbiorze chociażby pamiątki po kapralu Władysławie Szykule, który był ciężko ranny w płuca w trakcie walk, również żołnierz właśnie spod Monte Cassino i który mimo opieki lekarskiej, jak można przyjąć, raczej dobrej, ale na skutek tych licznych, odniesionych ciężkich ran zmarł w 50 roku w Anglii. No smutna historia, bo do końca miał wolę, miał chęć spotkać się z rodziną, zobaczyć. Nigdy nie udało mu się spotkać z rodziną w Polsce, a do swojej śmierci wysyłał poprzez swoich znajomych paczki dla rodziny. Rodzina dopiero wiele, wiele lat później mogła odwiedzić jego grób. W tych pamiątek, które są związane z żołnierzami Monte Cassino, są to pamiątki z różnych okresów ich życia. Są też pamiątki związane z samym Monte Cassino. Zwróciłbym uwagę na dwie w tym miejscu. Jest to plecak żołnierza, który walczył właśnie bezpośrednio pod Monte Cassino. Ciekawą pamiątką jest pochodząca z dużego zbioru po saperze Konstantym Ralkiewiczu. Wśród tych pamiątek jest m.in. ozdobny nieśmiertelnik w formie bransolety i według przekazu, według relacji rodziny, na nim jest mocna rysa po odłamku pocisku, który wybuchł koło niego w trakcie walk na Monte Cassino. W tym czasie tą bransoletę miał schowaną na piersi, także być może ta bransoleta właśnie uratowała mu wówczas życie.
Czerwone maki na Monte Cassino, zamiast rosy piły polską.
Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk.
Szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z Polski wzrosną.